Proszę pana, jak się nazywa ta uliczka, na której jesteśmy?
To jest Chmielewskiego. Kasy zapomogowo-pożyczkowe prowadzi.
A pan tu mieszka na tej ulicy, czy nie?
Nie, ja mieszkam w innej dzielnicy.
Wie pan może, kim był Gracjan Chmielewski?
Jakiś pisarzem był, tak? O, Jurek, chodź tutaj. Chodź, nie bój się, nie ugryzać.
Kim był ten pan, od którego nazwa ulicy jest?
Nie wiem.
A mieszka pan na tej ulicy?
Nie. Często przychodzę, ale niestety nie pamiętam, nie wiem.
Może kogoś innego pan spotka. Ja to jestem biedny człowiek, spieszę się, bo mam 39 o tej godzinie, na rehabilitację chodzę.
Jak pan widzi, ludzie przeważnie nie wiedzą, kim był bohater, którego nazwisko nosi ulica. Mnie się wydaje, że to jest piękny bohater, ponieważ sama postać Gracjana Chmielewskiego, herbu Wieniawa, jest wspaniała. Był to człowiek, który położył ogromne zasługi dla wychowania pokoleń.
Tutaj mam z pana książki biogram Gracjana Chmielewskiego i taką informację też o krzyżu Virtuti Militari. No, za dużo tych informacji to nie ma o nim.
Za dużo informacji nie ma, tak samo jak wielu innych powstańcach, którzy no, walczyli, zasłużyli się, no, ale my zawsze zbieramy z tych szczątków, z tych jakichś pojedynczych faktów, zbieramy jakąś całość i staramy się maksymalnie przedstawić daną osobę i tak się dzieje właśnie z Gracjanem. Od momentu, kiedy napisałem publikację o powstańcach na cmentarzach Lublina, troszeczkę więcej oczywiście już o nim wiem. Poza tym, że tam jak napisałem, urodził się w 1840 roku w Kraśniku, kończył gimnazjum lubelskie, myślę, że gdzieś około 1861. Później wstąpił do Instytutu Politechnicznego w Puławach.
I tu ma pan, proszę pana, budynek, w którym mieścił się Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w Puławach.
To była główna brama do tego instytutu.
Tak.
On tędy mógł wchodzić, czy były wtedy inne wejścia?
Mógł wchodzić.
Pewnie studenci tu spędzali w tym parku wolne chwile.
Oczywiście, są zdjęcia z czasów rosyjskich, bo jak pan wie, fotografia to była w powijakach, kiedy powstanie styczniowe wybuchu.
Gracjan najbardziej mnie interesuje, bo pan ma go tutaj na liście w książce
Mam,
swojej.
Oczywiście.
Książka o czym?
Powieście puławskie w powstaniu styczniowym. No i między innymi jest lista Erlickiego. Erlicki pełnił w Polskim Instytucie funkcję, byśmy dzisiaj przyrównali do dyrektora administracyjnego. I on sporządził listę studentów z oznaczeniem, gdzie student podjął studia, na jakim wydziale. No i jest, prawda, pan Gracjan. O.
Numer 52, Gracjan Chmielewski, R.
R, czyli rolniczy wydział. Także poszedł do powstania jako rolnik. Frankowski zebrał tych wszystkich studentów. Była jedna dubeltówka, dwa pistolety, pałasze, reszta to były drągi i kosy. Czyli byli nieuzbrojeni. Zebrali się w tak zwanych dołach włostowickich z zamiarem zaatakowania Końskowoli, bo tak uczyniono wszędzie w tą noc styczniową, że atakowano i jak wiadomo, te ataki skończyły się wszędzie klęskami powstańców. I skończyłyby się prawdopodobnie klęską pod Końskowolą i być może ten oddział by poszedł w rozsypkę, gdyby nie to, że Szukiewicz, który był oficerem rosyjskim, ale Polak z pochodzenia i też członek spiskowej organizacji, do córki właściciela zajazdu, w którym mieszkał, powiedział, że Rosjanie biją na nabat, czyli na alarm, że działa, a przed działami stanęła osłona piechoty. Więc wystarczyło 2-3 salwy i cały ten improwizowany oddział poszedłby w rozsypkę. Młodziutka dziewczyna, Elżbieta Miller, ojciec był Niemcem, matka Polką, przybiegła nieubrana przez te pola i zawiadomiła i dlatego Frankowski pomaszerował do Kazimierza. W wyniku tego dostała zapalenia płuc i zmarła.
A czy z widoku tych budynków można wywnioskować, z jakiego okresu jest ta ulica?
Myślę, że większość domów jest z lat 50. 60. Ten kryty blachą i parterowy wygląda mi na dom przedwojenny. A te pozostałe to są współczesne już domy.
Pani tu jest po raz pierwszy na tej ulicy?
Tak, ja jestem po raz pierwszy.
Czy jakaś jest charakterystyczna?
Podoba mi się, że jest bardzo dużo zieleni. Domostwa wyglądają na zadbane, że nie szczekają psy. Chociaż nie podoba mi się taka różnorodna zabudowa, jak tutaj dom jakiś typu góralskiego. Uważam, że nie pasuje i wprowadza taki troszeczkę bezład architektoniczny. Ale generalnie uliczka jest na pewno przyjemna i sympatyczna do mieszkania. Domki są wszystkie jednopiętrowe, przyjazne ludziom. Nie ma dużo schodów, jakichś wieżowców.
Jest cicho.
Jest cicho, zielono. Państwo mieszkacie na tej uliczce Chmielewskiego?
Nie.
A czy może Państwo wiecie, kim był bohater, od którego nazwa ulicy?
Ja sama w sobie tam Staszyca, więc dobrze wiem.
No to powiedz.
Założycielem liceum Staszyca. Na wniosek szkoły ta nazwa
powstała. Czy ulica powstała, przyjęła
ulica,
nazwę?
Przyjęła
tak?
Nazwę. To było bodajże jakiś taki jubileusz. W 60 chyba drugim albo trzecim roku, już nie pamiętam.
Pan tu gdzieś niedaleko mieszka, tak?
No wprost ulicy.
Od dawna?
No od 60 chyba roku. To była jakaś polna droga, nieprzejezdna w każdym razie. No i było chyba ze 3 domki na tej ulicy.
I coś tu się działo?
To było już takie...
Grało, można było grać w piłkę.
Przedmieście Lublina, prawda?
Tak, tak, że... bo to było przedmieście, także tutaj to Lublin właściwie się kończył.
Zajrzyjmy może do dokumentów, które
no, mamy
są...
tutaj taki fajny zeszycik, w którym są różne mądrości.
Czyli to jest...
To jest spis wszystkich ulic w mieście, numery uchwał, gdy wprowadzane nazwy ulic, kiedy. I dochodzimy do ulicy Gracjana Chmielewskiego i wiemy, że została nazwa uchwalona przez Miejską Radę Narodową numer 5 23 marca 1962 roku. Natomiast dzielnica ta nazywała się Rury Jezuickie. Nazwa ta została zlikwidowana 25 lipca 1951 roku.
To jest jedna z 4 ulic równoległych tutaj w tej dzielnicy.
I wszystkie nazwy tych ulic też były nadane uchwałą tej samej Rady Miasta 23 marca 1962 roku, czyli ulica Jaworowskiego, ulica Lasockiego. To byli wszystko powstańcy styczniowi.
I jeszcze społecznicy, bo Jaworowski był też
lekarzem.
W komitecie organizacyjnym Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Łopacińskiego. Był w Towarzystwie Lekarskim Gubernii Lubelskiej. Przybył tu z Warszawy do Lublina i tutaj się osiedlił i zmarszczył.
No krótko mówiąc, są to bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili dla naszego miasta, dla miasta Lublina, dla jego obywateli, dla młodzieży, dla ludzi chorych.
Frankowski zajął Kazimierz.
Bo w biogramach pojawia się właśnie, że Gracjan Chmielewski był w tym Kazimierzu, pod Kazimierzem. Ale to na jakiej podstawie to jest? Gdzieś się to zachowało w jakichś dokumentach?
Najwybitniejszy polski historyk tego okresu Przyborowski powiedział, że z Instytutu Puławskiego poszli niemal wszyscy do powstania. I to jest ten podstawowy fakt. Było ich około 400, bo tylu było zapisanych. I oni wszyscy do powstania przystąpili. W każdym razie Frankowski zajął Kazimierz i przez cały tydzień Kazimierz był skrawkiem Królestwa Polskiego wolnego od władzy carskiej. Stąd się rozchodziły rozkazy, meldunki. Tu ściągali ochotnicy. Wśród tych, którzy dołączyli, będzie Zdanowicz, który był burmistrzem Arkuszowa. Dopiero Chruszczow lub Chruszczew, bo gubernator rosyjski miał takie nazwisko, dopiero się po tygodniu dowiedział, że ma konkurencyjną władzę w Kazimierzu i wysłał podpułkownika Miednikowa. Na wieść o zbliżaniu się wojsk rosyjskich przeważyła myśl, że należy przejść na drugą stronę Wisły.
W literaturze jest, że wtedy, kiedy brał udział w tej partii frankowskiego Zdanowicza, to razem z tą partią przeszedł na lewy brzeg Wisły. Nie wiadomo, czy brał udział w bitwie pod Słupczą, gdzie został rozbity Frankowski, czy też wcześniej odłączył się i przeszedł do partii generała Langiewicza. W każdym razie po rozbiciu Langiewicza, a na pewno w tych oddziałach walczył, rozproszeniu się jego całego zgrupowania, było pod koniec marca 1963 roku, wrócił na pewno na Lubelszczyznę. Ponieważ pochodził z Kraśnika, więc domniemywam, że wrócił w strony rodzinne, a tam wtedy formowała się partia tworzona przez Hermana Wagnera. To był nadleśniczy leśnictwa w Stróży koło Kraśnika. Partia może nie toczyła wielkich bitew, jakieś tam może potyczki czy drobne wypady na pewno organizowała. Później, na początku miesiąca lipca,
Lipca 1863
roku, ten oddział Wagnera łączy się z drugim oddziałem, który idzie z Galicji pod dowództwem pułkownika Tomasza Wierzbickiego. I już tu wiadomo, że w tym oddziale Wierzbickiego już walczył.
A na jakiej podstawie wiadomo?
W literaturze, a więc myślę, że ktoś, kto wtedy już, zwłaszcza w tych nekrologach, opierał się, bo my się na takich materiałach głównie opieramy, nie mając innych. Więc wiadomości musiały pochodzić chyba od niego. Więc wiadomo z tych właśnie materiałów pośmiertnych, że walczył na pewno w trzech bitwach pod dowództwem generała Heidenreicha, czyli pod Kaniwolą, pod dowództwem Wierzbickiego jeszcze, a Kaniwola to Wierzbicki Heidenreich. Później walczył pod Chruśliną 4 sierpnia i 8 sierpnia pod Żyżynem. Wiadomo, zwycięska bitwa.
Poświęciłby pan kilka chwil Radiu Lublin?
O, ja strasznie się spieszę.
Aha.
Przepraszam.
A pan jest z tego domku?
Nie. Tu mieszka kolega. Aha. A on jest w tej chwili w domu.
Dobry,
proszę.
Pan mieszka na uliczce Gracjana Chmielewskiego. Czy pan może wie, kim był bohater?
Gracjan Chmielewski?
Tak.
Jakiś przedsiębiorca chyba, który założył liceum Staszica. I tyle wiem. Nawet nie wiem, w jakich latach mniej więcej żył, ale przypuszczam, że gdzieś koniec XIX wieku.
A kiedy to liceum mogło powstać według pana? Kiedy on mógł je założyć?
Przypuszczam, że w latach 20. lub 30. przed wojną.
Dużo wcześniej.
Dużo wcześniej?
Dużo wcześniej. Gracjan Chmielewski założył liceum w 1905 roku.
Jeden z tych domków, który tu na tej ulicy powstał, jeden z pierwszych domków, to właśnie był ten, w którym pan mieszka.
Nie.
Nie?
Nie. Trzy domy wcześniejsze, zaraz, trzy, tylko trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć domów. Ten w 56 roku powstał.
Ale to już była ulica nazwana?
Wtedy ta ulica nazywała się ulicą Projektobanku. Dopiero później zmieniono tą nazwę na, ale nie pamiętam w którym roku, na Gracjana Chmielewskiego.
Tu w pobliżu to jakie atrakcje były dla dzieciaków?
Globus. Kiedyś to się nazywało za krzyżem, dlatego bo tamten krzyż jeszcze przy Glinianej stoi. A atrakcją były glinianki i cegielnia i... No trochę wtedy inaczej to życie wyglądało pewnie dzieci niż wygląda teraz. W każdym bądź razie było gdzie strzelać z łuku. Wokół było zboże. Tu też było zboże, dopiero jak przekształcono na działki budowlane, to wtedy zaczęli się osiedlać ludzie, bo miasto się nasuwało od strony ulicy Nadbystrzyckiej i do czasów wojennych ulica Żniwna, ta na wprost, była już zasiedlona. Tu stało parę domów. Dalej, w tamtym kierunku, były bodajże 4 posesje. Rolnik, pan Sawicki, tam teraz jest piekarnia, jego syn lub wnuk prowadzi tą piekarnię. To były jego tereny. W tym domu, w którym teraz zakonnice tam prowadzą ten dom samotnej matki, mieszkał pan Cyrk. To był jakiś budowlaniec, 5 dzieci, on to sprzedał i gdzieś się przeniósł za miasto.
Proszę.
Szczęść Boże, byłem umówiony z księdzem Czarneckim. Wiele lat temu, co tutaj było w tym miejscu?
To był klasztor sióstr karmelitanek.
A dlaczego ten klasztor tutaj powstał? Bo na mapach z lat 30. tutaj jeszcze nie było ulicy. Ten klasztor musiał powstać w latach 60.
Przypuszczam, że jeszcze wcześniej powstał. Były to peryferia, gdyż klasztory budowano zazwyczaj, klasztory kontemplacyjne, na miejscach odosobnionych, na tak zwanym odludziu, gdzie nie było bezpośredniego dostępu. Natomiast gdy warunki się zmieniły, zamieszkało tutaj w okolicy więcej osób, dlatego siostry postanowiły przenieść się do Dysa, gdzie powstał nowy klasztor. Ten budynek został przekazany archidiecezji lubelskiej do dyspozycji i archidiecezja lubelska postanowiła rozbudować ten budynek i przystosować, zaadaptować do potrzeb domu samotnej matki 32 lata temu. Ze względu na zmieniające się warunki społeczne zarówno w naszym kraju, jak i w mieście istniała potrzeba utworzenia ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie i to zadanie publiczne zostało powierzone właśnie do realizacji Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej od 1 stycznia 2017 roku.
No wy jesteście chyba jedyną instytucją, która tu się mieści na tej ulicy, tak? To mieszkają ludzie w prywatnych domach.
Tak, jest to jedyna instytucja, chociaż w pobliżu tej ulicy w niewielkiej odległości mamy 2 przedszkola, place zabaw, więc otoczenie jest sprzyjające funkcjonowaniu takiej placówki. Ośrodek prowadzi działalność bezpłatną, nie ponosi się żadnych odpłatności za pobyt, za korzystanie ze świadczonych usług, żadnych kosztów. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jest to ośrodek nie tylko dla kobiet, matek z dziećmi, ale również mogą z pomocy tej korzystać mężczyźni, bowiem oni również bywają krzywdzeni. Mężczyzna, który do nas się zgłosi, może uzyskać w takiej samej formie pomoc, jak i kobiety. Przejdźmy dalej, po prostu będę pokazywał, jak wygląda życie wspólne. W chwili obecnej mamy tylko 3 mieszkanki jako osoby dorosłe i taką samą liczbę dzieci, czyli 6 osób. Jest to niewielka liczba, zazwyczaj jest mieszkanek dużo więcej. Nie wiem, z czego to wynika, ale to się należy cieszyć, że nie ma takiego zapotrzebowania w społeczeństwie na tego typu placówki, co może świadczyć o tym, że kondycja społeczna jest całkiem niezła.
Dzień dobry.
Ponieważ ośrodek jest w sposób specjalny chroniony przed dostępem osób z zewnątrz ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkankom, a to jest miejsce, w którym osoby mogą z zewnątrz przychodzić i staramy się, aby do innych pomieszczeń nie miały dostępów. Na ogrodzeniu jest informacja, że obiekt jest monitorowany, że nieupoważnionym wstęp zbroniony ze względu na potrzebę poczucia bezpieczeństwa dla mieszkanek. Muszą wiedzieć, że tutaj czują się bezpieczne, że nie grozi im przemoc, której wcześniej doświadczały jako ofiary, zanim tutaj trafiły.
A kaplica tutaj, tak?
To jest kaplica, w której gromadzimy się codziennie na wspólnych modlitwach i przeżywanej Eucharystii. Oczywiście do modlitwy nie zmuszamy, kto chce w niej uczestniczy, ale widzimy, że również oddziaływanie na sferę duchową jest ważnym elementem w procesie rozwojowym człowieka.
A jak się współżyje z lokalnymi, z mieszkańcami?
Bezproblemowo mamy bardzo życzliwe i sympatyczne relacje ze wszystkimi otaczającymi nas mieszkańcami. Wyraża się to również w tym, że przychodzą na codzienną Eucharystię z nami wspólnie się modlić. O 7:30.
Tędy, tak?
Ja tak o tym Gracjanie Chmielewskim to już wielokrotnie się zapoznawałem z historią, ale jakoś tak mi on nie zapadł, żebym mógł o nim dużo zdań powiedzieć.
To dziękuję serdecznie. Bardzo.
Dziękuję.
Później nie wiadomo, co się z nim dzieje, bo jeśli był w oddziale Wierzbickiego, to Wierzbicki w tym czasie już jako ranny nie uczestniczy w walkach, dowództwo przejmuje wtedy major Walery Kozłowski. Prawdopodobnie w tych oddziałach walczy, bo tu już w literaturze nie wiemy, co się z nim dalej dzieje. Wiadomo, że pozostawał na pewno na terenie województwa lubelskiego, ponieważ informacja z grudnia, 11 grudnia, rozkaz rządu narodowego wymienia jego nazwisko jako porucznika wojsk narodowych z zaliczeniem do wojsk narodowych województwa lubelskiego. Czyli mógłby być tylko wtedy oddział albo Mareckiego, albo oddział Walerego Złowskiego, czyli następca Cieszkowskiego Ćwieka. Jeśli tak było, no to brał udział w tych walkach, które się tutaj toczyły na Lubelszczyźnie. Być może był pod Kockiem w grudniu 1963 roku. No i później już niestety nie wiadomo, co się nim dzieje, ale w wojsku na pewno jest. Bo następna informacja, tym razem już ze źródeł rosyjskich, mówi, że na początku marca 1964 roku zgłasza się do naczelnika wojennego powiatu lubelskiego, tu w Lublinie, dobrowolnie zgłasza się jako ten, który uczestniczył w powstaniu i chce się tutaj już zameldować, prosi o jakoś tam, czy zwolnienie z kary. No, znaczy Rosjanie robili w ten sposób, kto się dobrowolnie zgłaszał, to z reguły przyjmowali to, składał przysięgę wierności ponownie, to jest ta przysięga homogialna, którą każdy musiał powracający z powstania złożyć i był zwolniany, ale znalazł się pod 2-letnim takim nadzorem policyjnym. On był zwykły, czyli nie był srogi, nie był taki ostry, czyli mógł się spokojnie poruszać, ale pod nadzorem był. Z tym, że ten okres był trochę tam przedłużony, nie wiem, może 3 lata, może 4 lata, bo po 3 latach z reguły wykreślano taką osobę. No więc mógł wtedy również podjąć studia, bo powstańcom tego nie zabroniono. Wstąpił wtedy na studia do Szkoły Głównej w Warszawie na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, który ukończył ze specjalnością pedagogiczną, no i w związku z tym później podjął pracę pedagogiczną w szkołach rządowych, prawdopodobnie jakieś tam gimnazjum, nie wiem gdzie, w szkolnictwie prywatnym. Także dotrwał do emerytury, a w emeryturę chyba osiągnął w 1900 roku. No i już mógł wtedy na własny rachunek podjąć jakąś taką działalność, zarówno społeczną, jak i zawodową. Przyjeżdża i chyba osiada w Lublinie, bo w każdym razie w 1905 roku, wtedy kiedy ukazał się akt tolerancyjny Mikołaja II, organizuje liceum Staszica. To znaczy akt tolerancyjny dotyczył religii, a równocześnie poszły cały szereg aktów różnego typu, między innymi takie, że można było zakładać stowarzyszenia czy szkoły polskie.
No tak jak widzimy tutaj w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, Stowarzyszenie Wychowanków, Liceum Staszica i dyrekcja szkoły z inicjatywy naszego absolwenta i też pracującego przez pewien okres czasu świętej pamięci Stanisława Klimaszewskiego postanowiliśmy ufundować taką tablicę upamiętniającą właśnie Gracjana Chmielewskiego, jednego z współtwórców tak zwanej szkoły Staszica, powstałej w 1906 roku. Tutaj mamy gabloty poświęcone historii szkoły. tu mamy właśnie grób Gracjana Chmielewskiego na zdjęciach. A tutaj rok 1917, proszę bardzo, maturzyści, rok 14, roczniki, tu właśnie mamy zdjęcie Gracjana Chmielewskiego.
Który to jest ten pan?
Ten pan tak, z siwą brodą, wiekowy już. Łukasz Carski z 1905 roku mówił o tym, że Polacy mają prawo do tworzenia prywatnych szkół z językiem polskim wykładowym. I właściwie w tym momencie w Lublinie pojawiła się grupa obywateli miasta Lublina, którzy postanowili powołać do życia spółkę cywilną szkoły średniej i zainicjować powstanie prywatnego Polskiego Gimnazjum Filologicznego imienia Stanisława Staszica. Gracjanowi Chmielewskiemu powierzono funkcję dyrektora szkoły. Szkoła mieściła się najpierw w budynkach przy ulicy Królewskiej. Początkowo to zezwolenie obejmowało tylko prowadzenie tych najniższych klas z językiem wykładowym polskim, ale później udało się uzyskać pozwolenie na pełne gimnazjum i otwarto tak zwaną ośmioklasową filologiczną prywatną szkołę polską imienia Stanisława Staszica właśnie na początku 1906 roku.
Tutaj mam fragment kuriera z
1906 roku, tak.
Musiało to być bardzo ważne wydarzenie dla szkoły, bo jest też zamieszczona mowa dyrektora Chmielewskiego.
Tak, ja czytałem tę przemowę Chmielewskiego.
Z tego można by wywnioskować, jakim był człowiekiem, choćby z tego wystąpienia.
Znaczy, no niewątpliwie to jest człowiek bardzo mocno zaangażowany ideowo, dla którego dobro wspólne, dobro ojczyzny jest istotne. To było pokolenie właśnie ludzi walczących, takich bardzo ideowych, walczących w powstaniu styczniowym, którzy no, wychowani na ideach romantycznych, miłości do ojczyzny, której należy sporo poświęcić. W końcu byli bardzo młodymi ludźmi, kiedy do tego powstania przystępowali. I zresztą późniejsza działalność społecznikowska Gracjana Chmielewskiego, dlatego że on brał udział w pracach Lubelskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Także to było to pokolenie ludzi aktywnych na polu walki o niepodległość, no a kiedy sytuacja się zmieniła, ci ludzie doskonale znaleźli się w tej nowej sytuacji. Także tutaj widać wyraźnie w tym przemówieniu, że on oprócz właśnie dobra szkoły jako instytucji nauczającej, gdzie będzie starał się o utrzymanie wysokiego poziomu, podkreśla te kwestie moralne, honoru, miłości. Tutaj warto, myślę, to zacytować. Tak? Ostatnią prośbę, jaką do was zanoszę, moi drodzy, jest ta. Kochajcie się wzajemnie, a nas uważajcie za swoich najszczerszych przyjaciół. On to mówi w imieniu grona pedagogicznego.
Do 19 roku był tutaj i odszedł na emeryturę, tak?
Tak, no, zmieniła się sytuacja prawna szkoły, ponieważ w roku 1919 szkoła została przekazana instytucjom państwowym. Początkowo no, była to jakby szkoła prywatna. I szkoła zaczęła funkcjonować właśnie jako państwowe gimnazjum imienia Stanisława Staszica.
Ma wtedy 78 lat. No i po tym czasie osiada Sadurka niedaleko na Łęczowa. Tam zajmuje się chyba prawdopodobnie jakąś może pracę rolniczą, może jakiś domek miał. Wiadomo jeszcze, że otrzymał już po pierwszej wojnie światowej krzyż Virtuti Militari, więc chyba piątej klasy. To było za powstanie. Na pewno, bo powstańcy byli nagradzani, jak również dostał krzyż niepodległości z mieczami, to już bardziej chyba niższej rangi o wiele, ale też dla tych powstańców to przyznawano. W każdym razie wiadomo jeszcze mi, że zmarł w Wymysłowie, też niedaleko na Łęczowa. Zmarł 17 maja 1930 roku właśnie w tym Wymysłowie. Grób ma na przy ulicy Lipowej w Lublinie.
Proszę pana, pan ma, wie, na cmentarzu gdzie jest 29A?
Sektor.
A, no to na słupkach my szukamy, ale...
proszę.
Jezu.
Zaznaczony.
Podczas powstania. Jezu, rzeczywiście.
Przy głównej alejce.
Szliśmy tędy. Gracjan Chmielewski. Założyciel szkół. Damy mu kwiatuszkę. A tu jest jeszcze pochowana. Chmielewska, urodzona w 1842. Żona. A zmarła. Nic nie można przeczytać.
Jak zasłonię cieniem, to też nie?
Nie, nie. 1842 urodzona. Nie, nie da się przeczytać. Waleria Zoszczyralskich. Oszczeralskich, Chmielewska. No to na pewno jego żona. Masz tutaj kwiatuszka, panie dyrektorze, i bardzo ci współczuję, że młodzież, dla której założyłeś liceum, w ogóle o tobie nie pamięta, o grobie twoim na głównej alejce na cmentarzu przy Lipowej. Karygodne to jest. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Czy tej szkole, pierwszemu liceum lubelskiemu, nie wstyd? Bo mnie bardzo. Przychodzi tutaj mnóstwo absolwentów. I jeszcze grób jest oznaczony tabliczką specjalną pod patronatem województwa lubelskiego. Nie wiem, nawet jest flaga Unii Europejskiej. No i co z tego, jeżeli na grobie jest pełno śmieci i żadnego śladu pamięci? Ani lampki, ani kwiatka, ani nikt tu nie przyszedł ze szczotką. Bardzo to smutne.
Czyli po Gracjanie Chmielewskim jest w Lublinie pomnik, szkoła i tablica w środku. I ulica. I coś
tak,
jeszcze?
Tak. No ja myślę, że powinna być wdzięczna pamięć ludzi, którzy skończyli liceum Staszica. No nie wyobrażam sobie tego. Ja zawsze jak jestem na cmentarzu, to chodzę na groby moich nauczycieli. Ale żeby nikt... Ja nie jestem absolwentką Staszica. Wstydzę się za nich.
Tak, słucham?
Jestem liceum Staszica.
Owszem, jestem.
Kim był Gracjan Chmielewski?
Nie mam pojęcia. Nie wiem. Wie pan, kto to był?
No, założyciel Staszica.
Naprawdę?
Czy wiesz, kim był Gracjan Chmielewski?
Niestety nie wiem.
Nie wiem.
Gracjan Chmielewski. Chmielewski, tak?
Tak.
Nie mam pojęcia.
A możemy się przejść 20 metrów stąd?
Możemy.
Tu jest tablica.
Pamięci Gracjana Chmielewskiego, wskrzesiciela w roku 1900 Szkoła Polskiej, która nadała imię księdza Staszica. Niestety nasza szkoła nie poinformowała nas, kim on jest, i uważam to za wadę. Uczniowie Staszica powinni wiedzieć, kim jest Gracjan Chmielewski, ale nie zadbała szkoła o takie nauczenie tego nas.
Ale tablica jest prawie przy samym wejściu.
Nie każdy zwraca uwagę na tablicę, która jest tutaj.
Wiesz, kim był Gracjan Chmielewski?
Nie mam pojęcia, niestety. A chodził do tej szkoły? Może dlatego pan pyta?
Nie, był założycielem tej szkoły.
A, no to smutno mi, że nie wiem, naprawdę, bo takie rzeczy powinno się jednak wiedzieć. Na żadnych apelach szkolnych nigdy nikt o tym nie wspominał po prostu i no jakoś nie było to rozgłaszane nigdy. A ktoś wiedział w ogóle?
Jeszcze nie. To może wiedzieć. Czy wiecie, kim był Gracjan Chmielewski?
Ja przyszłam bez komentarza.
Nie, nie wiem.
To nie był przypadkiem założyciel Staszica?
Przypadkiem tak.
Nie się składa.
Ale mówią wam o tym na lekcja?
Nie przypominam sobie.
Nic takiego nie było.
A jeszcze powiedzcie mi, bo jest jego grób na Lipowej. Czy ze szkoły ktoś dba o ten grób?
Nie mam zielonego pojęcia.
Właśnie pytałem, czy młodzież wie, kim był Gracjan Chmielewski.
No i pewnie nie wie. Z tą świadomością historyczną jest bardzo różnie. Nie znaczy, że wszyscy nie wiedzą, bo są na pewno uczniowie, którzy się historią szkoły interesują. No tutaj można bić się w piersi, że wszyscy tego nie wiedzą, natomiast no nawet jeżeli usłyszeli, bo w pierwszej klasie mamy nawet właściwie w pierwszych klasach wszystkich godzinę wychowawczą poświęconą historii szkoły, to wiadomo, że to gdzieś tam później często ulatuje z głowy.
No jedna dziewczyna wiedziała.
No więc widzi pan, nie jest tak, że nie wie nikt. Wszystko jest zależne od tego, czy ktoś ma dobrą wolę, ażeby znaleźć. Prawda? No w tej chwili w dobie internetu każdy, jeżeli tylko chce, ma możliwość dotarcia do informacji. Myślę, że jeżeli ktoś zapytałby mnie, czy kolegów historyków, tak, żeby taką informację otrzymał. Jeżeli chodzi o samą postać Gracjana Chmielewskiego, to jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. Staramy się, ażeby w jakiś sposób tam dbać o ten grób oczywiście.
Chociaż wie pan co, ja wczoraj byłem na tym grobie razem z taką panią Henryką Jarosławską. To jest pani z zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w Lublinie. I
i ona była oburzona, że szkoła nie dba o ten pomnik.
Ja bym się nie zgodził, proszę pana, dlatego że nie jesteśmy uprawnieni do tego, ażeby w jakiś taki zdecydowany sposób ingerować. To nie jest własność szkoły. No to też jest obszar zabytkowy. No i jeżeli dokonalibyśmy, bo tam chodzi, prawda, o to, że ten jest porośnięty takim mchem, tak?
No napisu nie widać praktycznie.
No tak, ale no co by się stało, gdyby tu na przykład uczniowie przyszli z jakimiś ostrymi narzędziami i oczyścili to, ale uszkodzili jednocześnie. Także no nie czujemy się tutaj winni tego zaniedbania, bo nie wydaje nam się, że jesteśmy kompetentni, ażeby utrzymywać w takim stanie, nie chcielibyśmy po prostu bardziej zaszkodzić temu nagrobkowi niż pomóc. Także ja rozumiem oburzenie, ale myślę, że nie powinno być to kierowane do szkoły. Panie dyrektorze, można? Bo chcielibyśmy potwierdzić, bo pan poruszył sprawę tego grobu Gracjana Chmielewskiego, że szkoła się nie opiekuje grobem.
Pani profesor Magda Gończyńska regularnie chodzi z młodzieżą na ten grób. Wiadomo, że są sezony takie, gdzie liście lecą częściej i tak dalej. Absolutnie nie zgadzam się, że grób nie jest pod taką systematyczną opieką szkoły.
Starszych domów.
O, jakiś ogród.
Proszę bardzo.
Dziękuję. Proszę pana, czy pan mógłby zejść na chwilkę do ogrodu? Nie, nie stało się. Chcielibyśmy z panem porozmawiać na temat patrona ulicy.
Okay.
Zapraszam pana.
Najpiękniejszy ogród na ulicy.
Tak. Trochę dziki, trochę przypomina angielskie ogrody, dom porośnięty winobluszczem przepięknie, no i taki troszkę w stylu modernistycznym, piękne miejsce. No tutaj to jest raj. Dzień dobry panu. Piękny państwo macie dom, z którego on może być roku?
To jest dom koniec lat 40., początek 50. Tuż po wojnie został przeniesiony w to miejsce z Józefowa nad Wisłą. To był jeden z pierwszych domów tutaj i nawet mamy zdjęcia, jak ten dom w Szczerym Polu gdzieś stoi.
Kto wymyślił taki wspaniały ogród w stylu angielskim?
A to jest ogród, którego autorką właściwie jest moja ciotka, która była swego czasu dyrektorką Arboretum i Ogrodu Botanicznego w Sandomierzu.
To jest naprawdę piękny ogród i te wszystkie okazy roślin, jakie tutaj są, bardzo rzadkie. Naparstnice, tak, kiwi, tak. Dziewanny, czosnek ozdobny, przepiękne goździki pachnące, kamienna róża, no, ten winobluszcz, który jest na domu, piękna akacja.
No, tutaj ogólnie jest z tego, co naliczyliśmy, około 300 gatunków. Zamysł był taki, żeby ten ogród kwitł cały rok, czyli od marca do września.
A wie pan, kim był z zawodu Gracjan Chmielewski?
Kiedyś to sprawdzałem, bo moje dziecko pytało, kto to jest ten Chmielewski. Wiem, że był botanikiem swego czasu, to chyba w XIX wieku, związanym tutaj z okolicami Lublina. No i to jest nasza lokalna sława, powiedzmy, ale jakoś prac i szczegółów jego dorobku nie znam naukowego.
Gracjan Chmielewski był autorem podręczników z przyrody i atlasu. To się tak bardzo śmiesznie nazywało. Klucz do oznaczania roślin spotykanych na wycieczkach botanicznych.
Pewnie pana ciocia wie o tym.
Domyślam się, że tak.
A ciocia kiedy teraz będzie?
No myślę, że dzisiaj, jutro po południu jakoś.
Dzień dobry.
Wojcowicz, miło mi. Gospodyni tego domu.
A zna pani taką książkę albo tego człowieka?
Doktor Chmielewski to jest patron naszej ulicy.
No tak, ale czy wie pani coś jako więcej, jako o biologu, o botaniku?
Klucz do oznaczania roślin spotykanych na wycieczkach botanicznych. A moja siostra, która jest biologiem, tak, tego klucza nie spotkała, ale odbywała wiele wycieczek, na których właśnie oznaczała bardzo wiele roślin, dlatego że na studiach biologicznych konieczną rzeczą jest przygotowywać zielniki. W związku z tym, żeby przygotowywać zielniki, no to trzeba mieć dużo wiedzy na temat botaniki, no i na temat tych roślin, które się zbiera i które się chce zebrać.
Ale na tą książkę pani nie natrafiła.
Nie, na tą książkę
nie natrafiłam niestety. W czasie swojej nauki nie spotkałam tej literatury.
Myślałem, że może jest coś takiego jak historia botaniki też na studiach i że się ten Gracjan Chmielewski gdzieś tam też trafiał.
No akurat nie, niestety nie.
Właśnie, wie pan, nie wiem nawet dlaczego, skoro on jest raz, że lublinianinem, jest przyrodnikiem, tu jest Uniwersytet Przyrodniczy, czyli Wyższa Szkoła Rolnicza kiedyś i UMCS, gdzie jest biologia. Także dziwię się, że my nic nie wiemy ze studiów, krótko mówiąc, na temat Chmielewskiego.
A może dzisiaj studenci mają to gdzieś w programie, tylko my nie wiemy.
Nie, no Kuba jest w tej chwili na studiach, także nie.
Nie mają studenci teraz takiego przedmiotu jak historia botaniki. Program jest tak skompresowany, że nie ma właściwie czasu na tego typu przedmioty, jeżeli ktoś chce rozszerzyć jakąś wiedzę, to we własnym zakresie. Natomiast botanika jako taka już jest na tyle obszerna, że ciężko jest to wszystko i tak w całości opanować.
Przede wszystkim, co mnie najbardziej w tym ujęło, ponieważ myślę, że on jako patron tej ulicy to chyba zainspirował nas tak całkiem może na drodze duchowej czy jakiejś tam innej metafizycznej, ponieważ cała nasza rodzina w gruncie rzeczy jest związana i kocha przyrodę. Ja jestem mikrobiologiem, moja siostra jest biologiem. Mój siostrzeniec studiuje w tej chwili leśnictwo i jest fanem ptaków. Interesuje się ornitologią. Także wszyscy jesteśmy w jakiś sposób z przyrodą związani i po prostu no, kochamy ją.